Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Time for a Turning Point.
Z podtytułem Setting a Course Toward Free Markets and Limited Government for Future Generations to książka publicystyczno-polityczna z 2016 roku.
Napisana przez Charlie'ego Kirka i Brenta Hamacheka. Jej punktem wyjścia jest konserwatywno-libertariańska diagnoza, że Stany Zjednoczone oddaliły się od zasad wolnego rynku,
ograniczonej władzy państwowej i odpowiedzialności obywatelskiej. Autorzy nie przedstawiają bezstronnego opracowania historii gospodarczej ani analizy wszystkich stanowisk w sporach publicznych. Jest to przede wszystkim manifest ideowy skierowany do czytelników, zwłaszcza młodszych, którzy podzielają obawy dotyczące wzrostu roli rządu w życiu społecznym i ekonomicznym.
Kirk, współzałożyciel Turning Point USA, łączy argumentację książki z projektem mobilizacji studentów oraz młodych wyborców. Celem publikacji jest przekonanie odbiorcy, że trwała zmiana nie wynika wyłącznie z pojedynczych wyborów, lecz z długofalowej pracy organizacyjnej, edukacyjnej i politycznej. Książka zyskała rozgłos jako bestseller, ale spotkała się też z krytyką za jej polemiczny, promocyjny charakter i ograniczoną głębię analityczną. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, wolny rynek jako fundament proponowanego odnowienia Ameryki. Centralną tezą książki jest przekonanie, że wolny rynek nie jest tylko technicznym modelem gospodarczym, lecz warunkiem osobistej niezależności i społecznego rozwoju. Kirk i Hamacheck przedstawiają rynek jako system,
drut, którym decyzje obywateli, przedsiębiorców i konsumentów są bardziej skuteczne niż decyzje podejmowane centralnie przez administrację. W tej perspektywie rozbudowane regulacje, podatki i programy publiczne nie są neutralnymi narzędziami, ale mogą ograniczać inicjatywę, utrudniać tworzenie miejsc pracy oraz osłabiać odpowiedzialność za własne wybory.
Autorzy wpisują się tym samym w tradycję amerykańskiego konserwatyzmu gospodarczego, która łączy własność prywatną z wolnością jednostki.
Istotne jest jednak to, że książka nie próbuje drobiazgowo rozstrzygać sporów ekonomicznych za pomocą rozbudowanych danych czy modeli.
Jej siła leży w jasnym, perswazyjnym przedstawieniu wartości, a nie w akademickiej analizie polityki fiskalnej. Czytelnik otrzymuje argument, że dyskusja o gospodarce ma konsekwencje etyczne i obywatelskie, ponieważ dotyczy tego, kto powinien podejmować decyzje o pracy, wydatkach i ryzyku.
To ujęcie będzie przekonujące dla osób ceniących przedsiębiorczość, lecz mniej użyteczne dla tych,
którzy oczekują pogłębionego porównania kosztów społecznych różnych modeli gospodarczych.
Po drugie, ograniczony rząd i spór o zakres władzy federalnej. Drugim filarem książki jest postulat ograniczonego rządu. Autorzy wychodzą z założenia, że władza publiczna powinna mieć wyraźnie określone granice, a problemy społeczne nie powinny automatycznie prowadzić do tworzenia kolejnych programów, regulacji lub instytucji federalnych. W ich rozumowaniu koncentracja kompetencji w Waszyngtonie zwiększa dystans między decyzją a jej skutkami, a zarazem osłabia lokalną odpowiedzialność obywateli, rodzin, wspólnot i władz stanowych. Książka traktuje ograniczenie państwa jako ochronę przed biurokracją i polityczną pokusą rozszerzania kontroli nad codziennym życiem.
To podejście opiera się na klasycznym pytaniu ustrojowym, nie tylko ekonomicznym, czyli jak zapobiegać temu,
by instytucje powołane do rozwiązywania problemów same stawały się źródłem nadmiernej ingerencji.
Autorzy przedstawiają swój postulat w języku zasad założycielskich Stanów Zjednoczonych i sprzeciwu wobec stopniowego odchodzenia od nich. Jednocześnie należy czytać tę część jako argument ideologiczny. Nie jest ona pełnym przewodnikiem po tym, które funkcje państwa powinny pozostać federalne, stanowe lub lokalne,
ani jak rozwiązywać konflikty między wolnością gospodarczą a ochroną interesu publicznego.
Jej wartością jest wyostrzenie problemu granic władzy, nie zaś dostarczenie kompletnego projektu reform instytucjonalnych.
Po trzecie, młodzi ludzie jako główni odbiorcy i uczestnicy zmiany politycznej, wyraźnym wyróżnikiem Time for a Turning Point jest koncentracja na młodym pokoleniu.
Kirk nie ogranicza się do przedstawiania konserwatywnych przekonań, lecz traktuje studentów i młodych dorosłych jako grupę, od której zależy trwałość przyszłej zmiany politycznej.
Uzasadnienie jest proste.
Wybory mogą zmienić układ sił na krótko, ale długofalowy kierunek kraju zależy od tego, jakie idee stają się naturalne dla kolejnych pokoleń wyborców, liderów i pracowników instytucji publicznych.
Z tego powodu książka łączy obronę wolnego rynku i ograniczonego rządu z wezwaniem do edukacji politycznej, organizowania się i udziału w debacie publicznej.
Jest to zgodne z misją Turning Point USA, organizacji kojarzonej z aktywizacją konserwatywnych uczniów i studentów.
Przecież młodość nie jest opisywana jedynie jako etap życia, lecz jako pole rywalizacji o język, priorytety i przyszłe normy polityczne.
Takie ustawienie tematu odróżnia publikacje od wielu ogólnych książek o konserwatyzmie, które koncentrują się na programie gospodarczym lub bieżących kampaniach. Zarazem jej perspektywa jest wyraźnie jednostronna.
Autorzy zachęcają do zaangażowania na rzecz określonego zestawu wartości, a nie do neutralnego badania pluralizmu poglądów na kampusach.
Czytelnik powinien więc rozumieć ją jako podręcznik mobilizacji ideowej, niebezstronną analizę politycznej socjalizacji młodzieży. Po czwarte,
zmiana kulturowa i organizacyjna zamiast wiary w jedne wybory, książka podkreśla,
że według autorów kryzys zasad wolnorynkowych i ograniczonego rządu nie powstał w ciągu jednej kadencji, dlatego nie może zostać usunięty przez jeden sukces wyborczy.
To ważny element jej logiki.
Kirk i Hamaczek przesuwają uwagę z doraźnej walki o urząd na dłuższą pracę nad przekonaniami społecznymi, językiem debaty oraz zdolnością tworzenia sieci aktywistów.
Debiut w tym sensie proponowany zwrot ma charakter kulturowy i organizacyjny, a nie wyłącznie legislacyjny.
Czytelnik ma dostrzec, że zmiana polityczna wymaga cierpliwości, konsekwentnej komunikacji i instytucji zdolnych docierać do ludzi poza sezonem wyborczym.
Takie podejście dobrze wyjaśnia związek książki z działalnością Turning Point USA, której model opiera się na obecności w szkołach i na uczelniach.
Boriuch w szkoleniu aktywistów oraz budowaniu lokalnych struktur.
Autorzy przedstawiają politykę jako rywalizację o trwałe poparcie dla zasad, a nie tylko o natychmiastową reakcję na wydarzenia.
Jest to bardziej strategiczna niż programowa warstwa książki. Jej ograniczeniem pozostaje brak szczegółowej, niezależnej oceny tego,
które metody perswazji i organizacji są najbardziej skuteczne oraz jakie mogą mieć skutki uboczne dla jakości dialogu publicznego.
Mimo to publikacja jasno pokazuje, dlaczego ruchy ideowe inwestują w młode środowiska i w długoterminową infrastrukturę społeczną. Na koniec, manifest polityczny.
Bestseller i granice jego analitycznej użyteczności – Time for a Turning Point należy oceniać przede wszystkim jako książkę interwencyjną, czyli publikację stworzoną po to,
by mobilizować sympatyków określonego programu politycznego. Jej ton jest afirmatywny wobec wolnego rynku, małego rządu i aktywizmu konserwatywnego.
Dzięki temu przekaz jest łatwy do rozpoznania, a cel praktyczny pozostaje czytelny.
Książka odniosła sukces komercyjny i była promowana jako bestseller New York Timesa, co wskazuje, że znalazła odbiorców zainteresowanych takim ujęciem amerykańskiej polityki. Jednak jej forma wywołała również istotną krytykę. Recenzent Adam Rubenstein w The Weekly Standard określił ją jako słabą. Nadmiernie promującą Turning Point USA i opartą częściowo na krótkich cytatach oraz materiałach o charakterze komunikacyjnym,
ta krytyka nie unieważnia jej znaczenia jako dokumentu pewnego nurtu konserwatywnego, ale pomaga właściwie ustawić oczekiwania. Czytelnik szukający rzetelnego,
wielostronnego opracowania polityki gospodarczej USA powinien sięgnąć także po źródła reprezentujące inne szkoły myślenia oraz po analizy empiryczne. Natomiast dla badacza współczesnego aktywizmu konserwatywnego książka może być przydatna jako świadectwo sposobu,
w jaki jej autorzy łączyli idee gospodarcze z budowaniem organizacji młodzieżowej.
Jej wyjątkowość wynika więc bardziej z funkcji mobilizacyjnej i instytucjonalnego kontekstu niż z oryginalności teorii ekonomicznej. Podsumowując,
po Time for a Turning Point warto sięgnąć przede wszystkim wtedy, gdy chce się zrozumieć język i priorytety młodzieżowego aktywizmu konserwatywnego w Stanach Zjednoczonych w połowie drugiej dekady XXI wieku.
Książka będzie najbardziej użyteczna dla sympatyków wolnego rynku i ograniczonego rządu, ale może też zainteresować studentów politologii,
badaczy ruchów społecznych oraz czytelników analizujących rozwój Turning Point USA. Jej praktyczna wartość nie polega na szczegółowym planie reform gospodarczych. polega raczej na pokazaniu, jak idee polityczne są przekształcane w apel o organizowanie ludzi, rozwijanie przywództwa i długofalową obecność w środowiskach młodzieżowych.
Z perspektywy intelektualnej publikacja zachęca do postawienia zasadniczego pytania o granice kompetencji państwa,
rolę przedsiębiorczości oraz znaczenie edukacji obywatelskiej w utrwalaniu poglądów politycznych.
Trzeba jednak zachować krytyczny dystans, ponieważ jest to wyraźnie stronniczy manifest, a nie wyważone studium.
Dropok w porównaniu z typowymi książkami konserwatywno-gospodarczymi wyróżnia ją silne powiązanie programu ideowego z konkretną strategią dotarcia do młodych ludzi.
Nie skupia się wyłącznie na krytyce dużego rządu, lecz przedstawia budowanie pokoleniowego zaplecza jako warunek powodzenia tej krytyki.
Dla zwolenników może być zwięzłym wezwaniem do działania.
Dla sceptyków użytecznym materiałem do analizy mechanizmów współczesnej mobilizacji politycznej i ograniczeń argumentacji opartej głównie na deklarowanych zasadach.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Charlie Kirk, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.